skoro mieszkanie zostało zbombardowane, w zasadzie nie było do czego wracać w tej Warszawie. Czy no poza tą łyżeczką w ogóle ocalały jakieś pamiątki, nie tylko zdjęcia, ale jakieś przedmioty, jakieś bibeloty, jakaś biżuteria rodzinna?
Z okresu przedwojennego to mogę powiedzieć, że to są raczej pewne dokumenty, na przykład pamiętam niesamowity dokument, paszport mojego pradziadka. Jest troszkę tych dokumentów, jest troszkę zdjęć, w sumie niewiele. Mogę powiedzieć za to, że zostało bardzo dużo pamiątek, które jakby później rodzina zaczęła kolekcjonować, czyli już pamiątki gromadzone na przykład przez dziadka. Tego jest rzeczywiście bardzo dużo. Muszę powiedzieć, że centralnym miejscem w salonie naszego domu jest biblioteczka razem ze starym zegarem Junghansem, który nie jest w tej chwili nakręcany, ale działa, dlatego nie jest nakręcany, że jest bardzo głośny. Natomiast ta biblioteczka i ten zegar no, są z naszą rodziną od 60 czy bodajże 70 lat. Były razem z dziadkiem, potem były na ulicy Wschodniej w naszym starym mieszkaniu, teraz są u nas. Ciocia również ma bardzo wiele pamiątek, więc to czasami są takie, aż czuje się przechodzący prąd, kiedy się ogląda na przykład stare zdjęcia, już kolorowe, czy też slajdy raczej. Z początku lat 60. z małej miejscowości Dębno, gdzie dziadek mieszkał, gdzie w mieszkaniu miał właśnie te wszystkie przedmioty, które tak naprawdę wszyscy doskonale znamy i wiemy, gdzie w tej chwili są położone, gdzie są umiejscowione w naszych domach i mieszkaniach, więc tak, to kultywujemy. Natomiast z Warszawy oczywiście nie zostało praktycznie nic. Rodzina musiała zaczynać praktycznie od początku.
Skoro ciocia walczyła w powstaniu warszawskim, czy ciocia chętnie opowiadała o tamtych przeżyciach?
Zarówno ciocia, jak i wujek, nieżyjący już niestety wujek Stefan, również brał udział w powstaniu warszawskim. On był naprawdę bohaterskim żołnierzem elitarnych jednostek powstania warszawskiego. Ciocia, z tego co wiem, była sanitariuszką i powiem szczerze, że o samym powstaniu nie mówiła zbyt wiele. Prawdą jest również, że nie pytałem szczególnie często akurat o ten okres. Natomiast, o ile pamiętam, na potrzeby Instytutu Pamięci Narodowej została uwieczniona rozmowa z ciocią, którą mam również i która tam właśnie opowiadała o powstaniu warszawskim. No, czyli można powiedzieć, że były dziennikarz, jakim jestem. No niestety tego właśnie nie zrobił, zrobił to ktoś inny, a być może tej osobie było łatwiej zadawać pytania, które na pewno muszą przywoływać również bolesne obrazy. Ta część historii jest oczywiście zdokumentowana, natomiast no cóż, muszę też powiedzieć, że ciocia w tej chwili, mając 92 lata, kiedy no, musi przyjeżdżać do centrum Warszawy, ponieważ mieszka na Bielanach. No, sam kilkakrotnie słyszałem i rozmawialiśmy o dzisiejszej Warszawie. Ona mówi, no tej mojej Warszawy, którą ja pamiętam, to już nie ma. To jest Warszawa, której ja nie rozpoznaję. Pewnie z takim ukłuciem gdzieś, że to nie wygląda tak, jak wyglądało. Aczkolwiek tam to swoje życie pięknie przeżyła i przeżywa. Więc no ta Warszawa musi być jej mimo wszystko bliska.
Przed naszą rozmową wspominałeś również o dziadku, który brał udział w Bitwie Warszawskiej, tak?
To jest taka historia, która też nie mógłbym pewnie z tego napisać książki, gdybym chciał, ponieważ tych informacji, tych przekazów nie ma aż tak dużo. Wiem, że w Bitwie Warszawskiej był bardzo młodym chłopakiem. Miał tak naprawdę 17 lat, bo urodził się w 1903 roku. Brał udział w walkach, przy czym trafił do niewoli. Pamiętam historię właśnie dotyczącą tego fragmentu niewoli, gdzie no naprawdę udało mu się cudem ujść z życiem, ponieważ oficerowie sowieccy wtedy typowali po prostu osoby do egzekucji. I no, na zasadzie wyliczanek i akurat no, mój dziadek to przeżył. On wrócił do domu, kiedy to również, niestety nie mogę tego osadzić dość dobrze w czasie, natomiast już po bitwie, po tej niewoli wrócił gdzieś okrężnymi drogami i rzeczywiście rodzina aż nie wierzyła swojemu szczęściu, że dziadek przeżył. Były te historie, więc widać, że te wojny gdzieś dotykały nas, jak również wszystkich Polaków wtedy.
Na przestrzeni tych wszystkich lat, z tego co opowiadasz, to twoja rodzina doświadczyła wiele, w sensie i udziału właśnie w tych wszystkich wydarzeniach historycznych. Myślę, że mieszkając w Warszawie, no nie dało się nie uczestniczyć w powstaniu warszawskim. Wszystko jedno, czy zbrojnie, czy po prostu właśnie ukrywając się albo próbując przeżyć.
Ale również w Łodzi dosyć dużo przeżywaliśmy takich historycznych chwil. Sam jako dziecko pamiętam, dajmy na to wprowadzenie stanu wojennego, albo jeszcze w 80 roku sytuację, kiedy młodzi studenci po zamieszkach uciekali właśnie po bramach. domach, również po naszej bramie i wtedy milicja no, nie krępowała się specjalnie i wrzucała gazy łzawiące, powiedzmy, do bramy czy do klatek schodowych. Jakby tak się dłużej zastanowić i spisać te momenty takie kluczowe również dla historii Polski, no to rzeczywiście co do każdego z tych wydarzeń można byłoby jakąś historię rodzinną na pewno dopowiedzieć.
To powiedz mi jeszcze na koniec, jak myślisz, czy zastanawiałeś się kiedyś, czego ciebie uczy, a twojego syna może nauczyć właśnie ta historia rodzinna?
Mnie to wszystko daje bardzo dużą siłę. Znaczy to, że mamy wspaniałe więzi, jesteśmy połączeni historią, którą pamiętamy, o której nie boimy się mówić, to powoduje, że to jest ten nasz kręgosłup, który sprawia, że przekazujemy bardzo dużo informacji naszym dzieciom w rodzinie. I rzeczywiście to najmłodsze pokolenie, muszę powiedzieć, jest coraz bardziej wyczulone również na tą historię. Sam fakt, że moja ciocia jest, teraz muszę się zastanowić, jest prababcią dla moich kuzynów, to też już jest fascynujące. A to dlaczego wujek Zygmunt jest ciocia, a tutaj jest prababcia, tak? Więc to też trzeba opowiadać. Natomiast dzieci rzeczywiście się interesują, lubią oglądać zdjęcia, lubią słuchać historii. To trzeba kultywować, trzeba faktycznie przekazywać to wszystko. No to jest tym naszym DNA, to jest tym, co nas stanowi, co nas wyróżnia i co gdzieś daje nam obraz tego, jacy byliśmy, jacy jesteśmy i jacy byśmy chcieli być i jakie chcielibyśmy, aby nasze dzieci były, w jaki sposób je wychować. To nie jest kwestia, myślę sobie, nawet używania słowa patriotyzm. Ja bym powiedział, że no właśnie, tą najważniejszą sprawą to jest właśnie to kultywowanie tej rodziny, aby rzeczywiście te więzi były cały czas silne, żeby one nie osłabiały się. Bardzo łatwo jest w tej chwili, w dzisiejszych czasach, w pogoni za pieniądzem, za karierą, w tym życiu codziennym, które, no nie oszukujmy się, jest bardzo szybkie, luzować te więzi. To bardzo niebezpieczne jest, myślę, a z drugiej strony ta szybkość tego życia powoduje, że mamy też możliwości naprawdę bardzo szybkiego kontaktowania się ze sobą.
Z jednej strony łatwiej, to nam ułatwia dużo.
Ja mam taką nadzieję, że gdzieś w przyszłości uda nam się, na przykład te spotkania rodzinne stały się naprawdę tradycją, bo już od ładnych paru lat je organizujemy, że będziemy w stanie kolejne osoby zapraszać. Rodzina nie jest zbyt duża, to jest raptem kilkanaście osób w całej Polsce noszących nazwisko Opalewski. Natomiast mamy kontakty. Pewne kontakty są dosyć luźne, nawiązaliśmy je właśnie, dlatego mówię o środkach komunikacji. Nawiązaliśmy kilka relacji z rodziną z Zabrza, która też jakby pochodzi z tego samego źródła, też z tego warszawskiego gniazda. Czy się uda kiedyś razem wszystkim spotkać? Taką mam nadzieję. Tak myślimy sobie, że może się uda.
Bardzo ci dziękuję za tę piękną, pouczającą opowieść o rodzinie. Moim i państwa gościem był dzisiaj Zygmunt Łopalewski, były dziennikarz, rzecznik grupy Whirlpool. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.